Kiedy w maju 1940 roku Winston Churchill objął tekę premiera Wielkiej Brytanii, stanął przed największym wyzwaniem w swojej politycznej karierze. Armia niemiecka właśnie zajęła Belgię i Holandię i wkroczyła do Francji, a następnym celem Hitlera stała się Wielka Brytania. Wielu wpływowych polityków angielskich zachęcało Churchilla do tego, żeby ten podjął rozmowy pokojowe z Hitlerem. Chciało po raz kolejny kupić pokój, tak jak to miało miejsce kilka lat wcześniej. I w ten sposób mieli nadzieję, że obłaskawiając go po raz kolejny, będą mogli po raz kolejny uchronić swój kraj przed niszczącymi skutkami wojny. Jednak Churchill wiedział, że układanie się z dyktatorem nie ma najmniejszego sensu. A dotychczasowa polityka obłaskawiania Hitlera doprowadziła europejski kontynent właśnie do stanu wojny, w którym się znajdował. I wbrew politykom z własnej partii podjął decyzję o tym, aby przeciwstawić się Hitlerowi. Obronimy naszą wyspę bez względu na cenę. Będziemy walczyć na plażach, będziemy walczyć na lądowiskach, będziemy walczyć na polach i na ulicach, będziemy walczyć na wzgórzach. Nigdy się nie poddamy, zapowiedział podczas płomiennego przemówienia w brytyjskim parlamencie. I tym samym rozpoczęła się bitwa o Anglię, w której po raz pierwszy od czasu rozpoczęcia inwazji niemieckiej na kraje europejskie Hitler poniósł klęskę. Ta decyzja o przystąpieniu do wojny naraziła Churchilla na konfrontację z czołowymi politykami własnego obozu. Neville'em Chamberlainem, byłym premierem Wielkiej Brytanii i Lordem Halifaxem, którzy optowali za układaniem się z Hitlerem, wiedzieli, co zrobić, żeby tę partię i ludzi wokół niego podburzyć przeciwko Churchillowi. Ale Churchill pierwszego z nich zdymisjonował, drugiego wysłał jako ambasadora do Stanów Zjednoczonych i chociaż nie przysporzyło mu to popularności w szeregach własnej partii, ta decyzja premiera Wielkiej Brytanii, aby stawić czoła niemieckiej armii, stała się początkiem końca II wojny światowej i zapowiedzią klęski Hitlera w tej wojnie. Czasami przychodzi nam w życiu podejmować decyzje, które, choć słuszne, niekoniecznie są popularne. Choć słuszne, mogą wcale nie cieszyć się popularnością w szeregach ludzi nam bliskich. Pół biedy, kiedy są to członkowie partii politycznej. Gorzej, kiedy nasze opowiedzenie się po stronie dobra skutkuje konfliktem w gronie najbliższych. Konfliktem z rodzicami, z dziadkami, z dziećmi. Takie podziały bolą najbardziej. Taka konfrontacja kosztuje nas najwięcej. Niestety jednak takie podziały okazują się często zwyczajnie nieuchronne. I doskonale wiedział o tym Jezus z Nazaretu, który wysyłając na pierwszą misję swoich 12 najbliższych uczniów, ostrzegał ich, mówiąc: nie sądźcie, że przyszedłem przynieść ziemi pokój. Przynoszę nie pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, a synową z teściową. I wrogami człowieka będą jego domownicy. Dziwne to słowa, choć wzięte z księgi proroka Malachiasza, ale tak czy siak dziwne to słowa w ustach kogoś, kto zapowiadany był przez proroków jako książę pokoju, którego narodzinom towarzyszyło gromkie, wyśpiewane przez aniołów pokój ludziom dobrej woli, który dodawał otuchy swoim uczniom słowami: pokój mój wam daję. A w chwili konfrontacji, kiedy jeden z nich chciał go bronić, nakazał: odłóż miecz, Bo kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Jakby tego było mało, w tamtym czasie Żydzi wyczekujący na Mesjasza, upragnionego Mesjasza, tego, który miał przyjść i dać im to, na co czekali przez lata. Miał przyjść i zasiąść na tronie, aby zapanowało wieczne królestwo dla Izraela. Czekali na kogoś, kto przyniesie im tak bardzo, tak długo wytęskniony pokój i dobrobyt. Oni czekali na kogoś takiego i oto ten, który na siebie samego wskazywał, który siebie samego pokazywał jako Mesjasza, nagle zapowiada wojnę. I to nie tylko z ludźmi w ogóle, ale w szczególności z osobami najbliższymi. Konflikt w rodzinie, gdzie rodzice staną przeciwko dzieciom, a synowie i córki przeciwko własnym rodzicom. I to miecz, a nie oliwna gałązka pokoju, stanie się nowym symbolem relacji rodzinnych. Okazuje się, że Jezus mówił o tym, czego wielu z nas tutaj dzisiaj siedzących na tej sali doświadczyło, kiedy pierwszy raz podzieliliśmy się w gronie najbliższych tą dobrą nowiną, że zamierzamy przyjąć chrzest na znak naszej wiary w Chrystusa i Jemu podporządkować nasze życie, że chcemy całym sobą iść za Nim i chcemy, żeby to On był naszym Panem i Zbawicielem. Takim wyznaniom nierzadko towarzyszyła cisza przy stole. Nerwowe spojrzenia, uszczypliwe uwagi, czy wręcz oskarżenia, że chyba nam odbiło, że może znaleźliśmy się w jakiejś sekcie. Są tacy, którzy od swoich bliskich usłyszeli, że lepiej już, żeby żyli swoim dotychczasowym życiem. Życiem, w którym było wiele grzechu i marności, w którym pieniądze były trwonione, a relacje były beznadziejne. Ale lepiej, żeby już żyli tamtym życiem, jako niewierzący ludzie, niż otwarcie manifestowali swoją wiarę w Boga i Jego Syna. Niektórzy po kilku miesiącach trzeźwości dowiedzieli się, że lepiej było jak pili i nie próbowali wprowadzać nowych porządków w życie rodziny, że lepiej było jak było po staremu. Przynajmniej nikt się nie czepiał, przynajmniej nikt nie próbował niczego zmieniać. A jeszcze inni usłyszeli od swoich współmałżonków, że ich decyzja pójścia za Jezusem może kosztować ich rozpad małżeństwa. Niestety brutalna prawda jest taka, że niepojęty pokój, jaki Bóg wniósł w życie tych, którzy i wnosi zawsze w życie tych, którzy postanowili zawierzyć Mu całe swoje życie, niekoniecznie oznacza pokój z ludźmi, nawet tymi najbliższymi. Pomimo pokoju z Bogiem, a może nawet z powodu pokoju z Bogiem, którego doświadczamy, wyznając Mu swoje grzechy i podporządkowując Mu swoje życie, nagle znajdujemy się z dnia na dzień w jawnym konflikcie ze światem, który Boga nie pojmuje. Bo choć sami jesteśmy pojednani z Bogiem, momentalnie znajdujemy się po Jego stronie w konflikcie z tymi, którzy z Bogiem pojednani nie są i nie życzą sobie Jego obecności w ich życiu. Nawet pomimo naszej autentycznej zmiany na lepsze. I tak było w przypadku Kazika, który wrócił z leczenia odwykowego w ośrodku, w którym nie tylko nauczył się, jak żyć bez alkoholu, ale też poznał Boga i podporządkował Mu całe swoje życie. Jego najbliższa rodzina, początkowo szczęśliwa, że tata nie pije i że mąż nie bije, z czasem zaczęła coraz bardziej krytycznie odnosić się do jego wiary. Ty też mógłbyś czasem przekląć, pouczała go żona, której co rusz zdarzało się rzucić przysłowiowym mięsem, napotykając na karcący wzrok swojego męża. Jak piłeś, to się nie czepiałeś, że słabe oceny. Narzekały dzieci zmęczone ojcem, który nagle zaczął interesować się ich edukacją. Co ty taki święty? Wołali oburzeni rodzice, którzy nie mogli zrozumieć, Dlaczego ich syn nie chce napić się z nimi wódki przy wigilijnym stole, jak to mieli w zwyczaju? To ten Jezus, to przez tych idiotów, z którymi się spotykasz, skwitowała teściowa, która dowiedziała się, że odmówił pracy na czarno i postanowił pooddawać wszystkie swoje długi, które zaciągnął w swoim dawnym pijackim życiu. Kazik szybko zrozumiał to, z czego wielu z nas zdało sobie sprawę, a przed czym ostrzegał nas nasz Pan Jezus Chrystus, że twoja bliskość z Jezusem może oznaczać oddalenie od tych, którzy są tobie najbliżsi. Bo chociaż nie taki był zamiar w Jezusie, którego przyjście miało być zapowiedzią ostatecznego pokoju z Bogiem i ludźmi, to jednak z powodu konsekwencji, z powodu grzechu i zła w człowieku stało się naturalną konsekwencją Jego obecności w naszym życiu. Dlatego przyjście Jezusa nie pozostawia miejsca na neutralność. Nam się może wydawać, że możemy usiąść jakby rozkrokiem na płocie i być jedną nogą tu, a drugą nogą tam, że możemy, jak to mówi polskie przysłowie, Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, że możemy próbować połączyć coś, co po prostu połączyć się nie da. I czasami przychodzi taki moment, w którym trzeba powiedzieć, tu stoję i nic innego, nikt z was tego zmienić nie może, ponieważ zaufałem czy zaufałam Jezusowi i On jest najważniejszym Panem mojego życia. Przyjście Jezusa nie pozostawia miejsca na neutralność, bo w Nim, w Jezusie została określona prawda o Bogu i o nas. I dlatego ten Jezus, którego tak często chcielibyśmy widzieć, jak spaja nasze rodziny, jak scala nasze najbliższe relacje, nierzadko staje się tym, który konfrontuje jednych i drugich i sprawia, że pomimo naszej miłości i wysiłku musimy zdać sobie sprawę z tego, że niekoniecznie wszyscy będą nas wspierać w naszej relacji z Jezusem, mówiąc bardzo delikatnie. Kiedy stajesz po stronie Jezusa, znajdujesz się w nieuchronnym konflikcie z tymi, którzy nie uznają Jego panowania w swoim życiu. I to, co zrobisz z Jezusem, określi twoje relacje z innymi, również z tymi, którzy są dla ciebie najbliżsi. Dlatego Jezus stawia sprawę jasno. Kto kocha ojca lub matkę bardziej ode mnie, nie jest mnie wart. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. Jezus przechodzi od konfliktu do miłości. Bo właśnie stosunek do tego, kogo kochamy, wyznacza hierarchię wartości w naszym życiu. Nie chodzi tu o zbiór zasad, nie chodzi o zewnętrzną pobożność, nie chodzi nawet o to, co robimy, kiedy przychodzi niedziela i co robimy z naszą pobożnością, to gdzie świętujemy i gdzie chodzimy do kościoła. Ale chodzi o to, kto jest ostatecznym punktem odniesienia w naszym życiu. Kto? Nie co, tylko kto. Jeżeli tym punktem odniesienia są nasi rodzice, jeżeli ich kochamy najbardziej, to z ich zdaniem będziemy się liczyć najbardziej, nawet wtedy, kiedy założymy już własne rodziny. Jeżeli tym punktem odniesienia są nasze dzieci, jeżeli to nasze dzieci kochamy najbardziej, to wtedy im podporządkujemy całe swoje życie, nasz plan tygodnia i będziemy robić wszystko to, co czyni ich szczęśliwymi, żeby tylko było im dobrze, żeby tylko były szczęśliwe. Jeżeli zaś miłość do Jezusa będzie tym ostatecznym punktem odniesienia, wtedy i tylko wtedy nada ona właściwy porządek wszystkim naszym relacjom, również relacjom z tymi, którzy są nam najbliżsi po tej stronie wieczności. Bo Jezus nie mówi przecież, kto nie kocha ojca lub matki, czy kto nie kocha syna lub córki. Wszak miłość do rodziców jest jednym z fundamentów dekalogu. Czci ojca swego i matkę swoją. Jezus nie staje przeciwko temu wezwaniu, ale mówi, kto kocha ich bardziej ode mnie, ten, mówi Jezus, nie jest mnie wart. Innymi słowy, nasze relacje z małżonkami, z rodzicami, z dziećmi muszą być w pierwszej kolejności określone poprzez naszą miłość do Jezusa, a nie na odwrót. A miłość do Jezusa nierzadko konfrontuje nas w relacjach z naszymi najbliższymi. Kiedy twój syn czy córka chcą zamieszkać bez ślubu ze swoim chłopakiem czy dziewczyną, miłość do Jezusa każe ci powiedzieć: nie zgadzam się z twoim wyborem. Jesteś dorosły, możesz robić co chcesz, ale ja nie zgadzam się z twoim wyborem. Kiedy twoi rodzice zamierzają się rozwieść, miłość do Jezusa każe ci powiedzieć: nie zgadzam się z waszym wyborem. Miłość do Jezusa konfrontuje i nie pozostawia nas obojętnymi na zło, kiedy twój małżonek postępuje niewłaściwie. Miłość do Jezusa każe ci powiedzieć: nie zgadzam się z twoim wyborem, nie zgadzam się z tym, jak mnie traktujesz, nie zgadzam się z tym, jak traktujesz mnie i nasze dzieci. I tu stawiam granicę. Miłość do Jezusa konfrontuje nas i nie pozostawia nas obojętnymi na zło, nawet w naszych najbliższych rodzinach. Nie daje spokoju i nie pozwala na święty spokój. Jednak nie zawsze taka postawa spotyka się ze zrozumieniem, dlatego idąc za Jezusem, musimy być gotowi na najgorsze, choć nawet wtedy Bóg nie pozostawia nas bez nadziei, ale ta nadzieja ma bardzo szczególny wymiar. Jezus mówi: kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie wart. Kto w pierwszym rzędzie zabiega o swoją duszę, o swoją wygodę, o to, żeby mi było dobrze, o to, żebym ja mógł być w zgodzie ze wszystkimi tak za wszelką cenę, żeby nikomu nie wadzić, żeby nikt nic nie mógł powiedzieć na mój temat. Kto w pierwszym rzędzie zabiega o swoją duszę, zgubi ją, a kto zgubi swoją duszę ze względu na mnie, mówi Jezus, odnajdzie ją. To trudna nadzieja, ale jedyna, którą Jezus nam pozostawia w tym świecie tak bardzo skonfliktowanym, w tym świecie tak trudnych relacji. Kilka lat przed tym, jak Jezus wypowiedział te słowa, Juda Galilejczyk wywołał powstanie przeciwko Rzymianom, które bardzo szybko zostało stłumione. A rzymski generał Varus, chcąc dać nauczkę niepokornym buntownikom, nakazał ukrzyżowanie 2000 Żydów wzdłuż dróg po całej Galilei. Gdziekolwiek szli, gdziekolwiek się rozejrzeli, tam ktoś wisiał na krzyżu, ukrzyżowany za to, że sprzeciwił się rzymskiemu panowaniu. Dlatego dla uczniów Jezusa ten obraz wiszącego, człowieka wiszącego na krzyżu, jeszcze w tym momencie, kiedy czytamy tę historię, nie był obrazem męczeńskiej śmierci Mesjasza za grzechy wielu. To był obraz zupełnie inny. Jezus w tym miejscu nawet nie zapowiada jeszcze swojej śmierci. Za chwilę to uczyni i powtórzy to trzykrotnie, a Jego uczniowie będą tak przerażeni, że nie będą w stanie nawet tego słuchać i będą próbowali odwieść Go od tej decyzji. Ale odnosi się w tym miejscu do obrazu znanego doskonale swoim rozmówcom, który jest obrazem hańby, szyderstwa, pogardy i nieuchronnej śmierci. Bo droga człowieka wniosącego swój krzyż prowadziła tylko w jedną stronę. Nie było z niej odwrotu. Skazańcowi dźwigającemu belkę towarzyszył tłum ludzi, plujący i wykrzykujący w jego stronę niepochlebne słowa. Przed nim szedł człowiek, który na drewnianej tabliczce niósł wypisaną winę skazańca, tak żeby każdy mógł się dowiedzieć, za co ten człowiek będzie musiał za chwilę ponieść śmierć. I to śmierć w męczarniach. Najczęściej umierano w wyniku uduszenia, po tym jak skazańcowi wiszącemu na krzyżu połamano nogi, żeby nie mógł już podnosić się na belce w celu zaczerpnięcia kolejnego oddechu świeżego powietrza. Śmierć na krzyżu była nie tylko haniebna, ale też zarezerwowana dla najgorszych z najgorszych. A sami Żydzi pamiętali ze swoich pism, że przeklęty jest ten, kto zawiśnie na drzewie. Naturalną rzeczą więc było wtedy, a i my dzisiaj, czytając ten fragment, pewnie w podobny sposób, naturalnie chcemy uniknąć takiej śmierci. Bo ten obraz nie miał w sobie niczego chwalebnego, wręcz przeciwnie. Uczniowie musieli nie dowierzać własnym uszom, że ich Pan i Mistrz właśnie tego od nich oczekuje. Nie dość, że przynosi miecz, nie dość, że rodziny będą dzielić się ze względu na ich stosunek do Jego osoby, to jeszcze Jezus wskazuje jedyną drogę pójścia za Nim i mówi, tą drogą jest droga krzyża. Droga człowieka, który musi być gotowy na to, że pod swoim adresem, za to, że stanie po stronie Jezusa, usłyszy obelgi, wyzwiska, będzie pokazywany palcami, będzie wyśmiewany, a może nawet będzie musiał umrzeć i to w sposób, który nie przyniesie mu chwały, ale będzie uważany za haniebny. Kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie wart. Czyli kto nie ma w sobie gotowości, aby utracić popularność i chwały w oczach ludzi, choćby im nawet najbliższych, ten nie może nazywać się jego uczniem. Więcej. Kto w pierwszym rzędzie zabiega o swoją duszę, zgubi ją, a kto zgubi swoją duszę, mówi Jezus, ze względu na mnie, odnajdzie ją. Nasze naturalne pragnienie chronienia samego siebie przed śmiercią, choćby taką śmiercią cywilną, śmiercią w oczach ludzi nam bliskich, jest nie do pogodzenia. Jest zwyczajnie nie do pogodzenia z pragnieniem naśladowania naszego Mistrza z Nazaretu. Bo świadomość śmierci wyostrza perspektywę, a zgoda na to, co nieuchronne, pozwala z nadzieją myśleć o tym, co przed nami. W 2005 roku Steve Jobs, założyciel firmy Apple, wygłosił przemówienie do absolwentów Uniwersytetu Stanford. Rok wcześniej zdiagnozowano u niego raka trzustki. Dawano mu góra pół roku. Wkrótce potem kolejne testy pokazały, że może udać się usunąć te zainfekowane fragmenty trzustki. Operacja się udała i Steve Jobs żył przez kolejnych 7 lat, zanim ostatecznie przegrał walkę z chorobą. Ale tamtego dnia na Uniwersytecie Stanford powiedział tak. Świadomość tego, że wkrótce umrę, stała się najważniejszym narzędziem, które pomogło mi podejmować najważniejsze decyzje w życiu. Bo praktycznie wszystko, wszystkie zewnętrzne oczekiwania, duma, strach przed porażką, wszystkie one wygasły w obliczu śmierci, zostawiając tylko to, co naprawdę ważne. Świadomość śmierci to najlepszy sposób, jaki znam na uniknięcie pułapki przeświadczenia, że masz coś do stracenia. Jesteś już nagi. Nie ma żadnego powodu, aby nie podążać za swoim sercem. Dlatego kochając Jezusa, kiedy kochając Jezusa i idąc za Nim, wbrew wszystkim i wszystkiemu, bierzesz swój krzyż, aby oddać dla Niego swoje życie, to okazuje się, że to, co jeszcze przed chwilą wydawało się stratą, nagle okazuje się zyskiem. Kiedy słowa najbliższych ranią jak brzytwa, kiedy szyderczy śmiech staje się nie do zniesienia, okazuje się, że oddając to, czego nie chcesz stracić, zyskujesz to, czego zwyczajnie stracić nie możesz. To, co najważniejsze, swoją duszę, swoją wieczność z Chrystusem. Bo twoja bliskość z Jezusem to miłość, która ma swoją cenę, ale warto ją zapłacić. nawet jeżeli trzeba umrzeć dla siebie i swoich bliskich. I kiedy już jesteśmy gotowi wziąć swój krzyż i pójść za Jezusem, naraz okazuje się, że nie tylko my jesteśmy jedynymi szczęściarzami w tej sytuacji. Kto was przyjmuje, mówi Jezus, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka z racji tego, że jest on prorokiem, będzie wynagrodzony jak prorok. Kto przyjmuje sprawiedliwego ze względu na to, że jest on sprawiedliwy, będzie wynagrodzony jak sprawiedliwy. Również ten, kto napoi jednego z tych małych, choćby kubkiem zimnej wody, dlatego że jest on uczniem, moim uczniem, mówi Jezus, zapewniam was, na pewno otrzyma nagrodę. Jezus nagle zmienia perspektywę i przynosi odpowiedzialność za nasze wzajemne relacje na ludzi, wśród których przyszło nam żyć. Tak jakby chciał powiedzieć, nie musisz martwić się o to, jak oni zareagują na ciebie. To może boleć, może cieszyć. Ale tak naprawdę ta odpowiedzialność za przyjęcie lub odrzucenie ciebie leży po stronie innych, nie po twojej stronie. Ty musisz zrobić wszystko, aby zrobić to, co po twojej stronie jest do zrobienia. Uwierzyć w Jezusa, wyznać Go przed Bogiem, przed ludźmi i kochać ludzi, nawet wtedy, kiedy cię ranią, kiedy zadają ci ból, kiedy jest tak strasznie trudno kochać i tak bardzo trudno jest patrzeć w oczy komuś, kogo zna się od tak dawna, a który nagle stał się tak daleki. Ale Jezus mówi, kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Bo oddzielony od rodziny, od najbliższych, stajesz się w pewnym sensie dziwny. Dziwny. W tym świecie, w którym każdy zabiega o popularność, w którym każdy chciałby być uznany, nagle stajesz się dziwny, być może w pewnym sensie samotny w oczach innych, jak gdyby nieprzystający do tej rzeczywistości, jak gdyby z innego świata. Można się z ciebie śmiać, można krytykować, ale można też ciebie przyjąć, zaakceptować, może nawet wesprzeć. Tak jakby przyjmując ciebie, ludzie widzieli wartość Boga w tym świecie, choć może sami w Boga jeszcze nie wierzą. Otwierając się na ciebie, otwierają się na tego, który cię posłał, na samego Boga. Jezus mówi, taka postawa, tu już nawet nie chodzi o to, czy oni przyjmą Jezusa, podporządkują Mu swoje życie, czy tylko przyjmą ciebie. Ale Jezus mówi, nawet taka postawa nie pozostanie bez nagrody. W jakimś sensie ci ludzie będą mieli udział w tym, że słowo, które w tobie stało się żywym słowem, dociera do innych, a ich życie staje się lepsze i pełniejsze i piękniejsze dzięki tobie, dzięki temu, że Jezus żyje w tobie i przemawia przez ciebie, nie tylko słowami, ale przez wszystkie swoje czyny. Stając się uczniem Jezusa, stajesz się kimś bliskim, możesz stać się kimś bliskim i ważnym dla ludzi wokół ciebie, którzy zdecydują się ciebie przyjąć. Takim, jakim jesteś, jako przemienionego przez Boga. Tak jak u Jarka, który w swojej rodzinie był pierwszym naśladowcą Jezusa, co jego żona i dzieci na początku przyjęli z niedowierzaniem, a dziś wszyscy mają poczucie, że ich dom zmienił się na lepsze. Choć sami jeszcze nie poszli za Jezusem, wiedzą, że dzięki temu, że Jarek zmienił swoje życie, ich relacje w domu są po prostu lepsze. I ponieważ przyjęli go, pomimo wątpliwości, oni dzisiaj odbierają nagrodę z tego, że Bóg jest obecny w życiu Jarka. Albo tak jak u Izy, młodej dziewczyny, która nawróciła się na chrześcijańskim obozie. I dziś dziewczyny w jej drużynie koszykarskiej patrzą na nią z szacunkiem, bo swoją postawą na boisku pokazuje, co to znaczy grać fair. I okazuje się, że taka postawa może być inspirująca dla innych. I rzeczywiście inspiruje. Dziewczyny patrzą na nią z podziwem, kiwają głowami i myślą sobie, coś w tym jest. I my też coś z tego mamy, że ona taka jest. Albo pan Irek na festiwalu Kontakt w Łodzi, któremu wierzący ludzie wyremontowali mieszkanie, w którym po prostu nie dawało się już żyć. choć sam jeszcze nie poszedł za Chrystusem, rok później razem z nami remontował mieszkanie innej potrzebującej osoby. Bo jak sam powiedział, musiał zrobić coś dobrego dla innych. Pójście za Jezusem inspiruje. Pójście za Jezusem staje się nagrodą dla tych, którzy zdecydują się nas przyjąć, jeżeli my w Jezusa wierzymy i jeżeli decydujemy się na to, aby o Nim publicznie mówić i publicznie się do Niego przyznawać. Dlatego Twoja bliskość z Jezusem może być błogosławieństwem dla tych, którzy przyjmą Ciebie tak, jak Ty przyjąłeś Jego. To się może wydarzyć. Tylko musisz dać Mu szansę, pozwolić na to, żeby On naprawdę stał się najważniejszą postacią Twojego życia, na której całe Twoje życie będzie zawieszone, który nada sens i znaczenie wszystkim innym relacjom miłości, choćby tym najbliższym, choćby tym najważniejszym po tej stronie wieczności. Podczas gdy Jezus wypowiadał te słowa, w więzieniu Heroda Antypasa w odległej Macheroncie Jan Chrzciciel, kuzyn Jezusa, który zapowiadał Jego przyjście, czekał na śmierć, bo stanął po stronie Boga i przeciwstawił się niemoralnemu małżeństwu Heroda Antypasa ze swoją bratową. W chwili zwątpienia posłał do Jezusa swoich uczniów, prosząc, aby dopytali Go, czy jest Mesjaszem, na którego czekali i dla którego oddał całe swoje życie. To życie, które doprowadziło Go do tej wstrętnej, obrzydliwej celi, w której siedział gdzieś na wybrzeżu Morza Martwego, w którym temperatura dochodziła do nieprawdopodobnych granic. I on siedząc tam i piekąc się w tym słońcu, wątpiący i zastanawiający się, czy to wszystko miało sens, czy warto było, czy naprawdę nie można było zamknąć się i nic nie mówić, zamiast krzyczeć plemię żmijowe i plemię żmijowe. Wysyła swoich uczniów, a Jezus mówi, idźcie. Idźcie i donieście Janowi o tym, co widzicie i słyszycie. Niewidomi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim głoszona jest dobra nowina. I dodaje Jezus, szczęśliwy jest ten, kto się do mnie nie zrazi. To jest szczęście. To jest prawdziwe błogosławieństwo i to jest to, czego możemy się uchwycić nawet dzisiaj, 2000 lat później, kiedy rozglądamy się po swoich najbliższych relacjach i myślimy sobie, czy ktoś mnie tu zrozumie, czy warto było postawić na Jezusa całe moje życie i pozwolić Mu przemienić to życie, czy warto było się odzywać, czy warto było mówić, czy warto było pójść za Nim, skoro to może oznaczać niewygody i trudy w najbardziej znaczących dla mnie relacjach po tej stronie wieczności. I Jezus mówi, warto. Nic innego nie jest tak warte tego, jak właśnie to, żeby pójść za Mną i oddać Mi całe Twoje życie. Bo szczęśliwy jest ten, mówi Jezus, kto się do Mnie nie zrazi. Więc jeżeli szukamy prawdziwego szczęścia, które nie jest tylko zależne od okoliczności, nie rozciąga się tylko na tę stronę śmierci, ale szczęścia, które jest tak naprawdę błogosławieństwem, które trwa na wieki i które nigdy się nie kończy, to w obliczu konfrontacji z najbliższymi trwaj blisko przy Jezusie. A On da Ci prawdziwe życie i uczyni Cię błogosławieństwem dla wielu. Być może wielu takich, których jeszcze nie znasz, być może wielu takich, o których jeszcze nie wiesz, że jesteś błogosławieństwem. Warto, mówi Jezus, bo szczęśliwy ten, kto się do mnie nie zrazi.